Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował Natana na te słowa. Idź i powiedz mu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dzisiaj. Przebywałem w namiocie albo przybytku. Czy w czasie wędrówki z całym Izraelem powiedziałem choć jedno słowo do kogoś z przywódców izraelskich pokoleń, którym przekazałem rządy nad ludem moim izraelskim? Dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida. To mówi Pan zastępu. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytrąciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. A ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się dni twoje i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę tobie potomka twojego, który wyjdzie z twojej wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, ja zaś utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będą trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Oto słowo Boże.
To jest taki przełomowy moment w życiu króla Dawida, który był świadom, że wszystko zawdzięcza Bogu Jahwe, Bogu, który wszedł w przymierze z 12 pokoleniami Izraela. Jego wybrał na króla, ponieważ to był wyjątkowo mały, nieliczący się ród. Ponadto spośród jego braci on był ostatni i odznaczał się największą pokorą, i Bóg przy wybieraniu przez Samuela, że to może być ten z synów Jesego królem. I wtedy Bóg powiedział Samuelowi: ja nie patrzę na walory zewnętrzne, ja patrzę na serce, czy to serce jest pokorne. No i dalej czytając dowiemy się, że rzeczywiście było to serce pokorne, ponieważ Saul nie przyznawał się do błędu, wypierał się, stawał się agresywny. Jest w tym względzie typem Izraela. A Dawid błądził, popełniał błędy, ale kiedy mu prorok wypomniał, powiedział: tak, zgrzeszyłem. I przyznać się, będąc królem, do tak haniebnego czynu, to wymagało pokory, ale to była wielkość i Bóg tutaj przebacza. Otóż zmierzam do tego, że Dawid najpierw sobie po zdobyciu Jerozolimy, Jerozolimę zdobył podstępem, na Jebuzytach z Jerozolimy uczynił swoje miasto, swoją własność, swoją stolicę, zbudował sobie pałac cedrowy i w pewnym momencie spostrzegł się, chyba mówi o tym psalm 123, że zrobił faux pas, bo sobie jako królowi zbudował pałac cedrowy, a prawdziwy król w skromnym namiocie w jego ogrodzie, tam Arka, znak jego obecności, Arka Przymierza. Poczuł się ogromnym grzesznikiem, że myśli o sobie. Niby jak wczoraj czytaliśmy z taką ostentacją wprowadzał prawdziwego króla do Jerozolimy. A tu proszę, złożył ślub, że nie będzie mieszkał w tym pałacu cedrowym, dopóki dla Boga Jahwe nie wybuduje najpiękniejszej świątyni świata. A sam będzie spał w ogrodzie, mając kamień za poduszkę. No i zwierzył się prorokowi Natanowi. Popatrz, jak ja mogłem. Najpierw trzeba było prawdziwemu królowi zbudować świątynię. No Natan był zachwycony pobożnością króla i pokorą króla. Powiedział, na pewno Bóg ci będzie błogosławił. I Natan jako prorok przyjmował reprymendę nocą. Idź i powiedz, dokonaj korekty, że na takich świątyniach to mi nie zależy. Ponieważ dla Boga wszystko jest teraz. To co było, to co jest, to co będzie. Wiedział, że my będziemy takie arcydzieła budowali dla Pana Boga. Takie arcydzieła. A i naprawdę nie o to mi chodzi. Ja jestem ojcem. Stwarzając człowieka, ja go tak pomyślałem, żeby w nim zamieszkać jako Bóg. Dlatego też w herbie Ewangelii o Kościele Mateusza jest twarz jakby ludzka. Żeby w człowieku, w jego twarzy już był widoczny, obecny Bóg. W jego buzi, jak otworzy usta. Żeby był Bóg. W jego pragnieniach, w jego spojrzeniu, żeby był Bóg. To jest moje marzenie. Ty, Dawidzie, nie masz szans coś takiego stworzyć. Żebym ja zamieszkał w sercu moich dzieci, w sercach moich dzieci. Ale ponieważ tak chciałeś mnie uczcić, to z Twego rodu przyjdzie potomek, który tego dokona. Oczywiście chodzi o Jezusa Chrystusa, który z wnętrz ludzkich zbuduje mi świątynię. I szatan zawsze będzie zmierzał do tego, żebyśmy chcieli Boga uczcić przez takie zewnętrzne arcydzieła, przez zewnętrzne świątynie. Będziemy stale zbierać te mury sypiące się odnawiać, a już nie będzie czasu na to, żeby w sobie zbudować świątynię dla miłości, dla Trójcy Świętej, a także dla tych, w których powinniśmy zbudować taką świątynię. I tu jest, jeżeli to jest czytane w związku z Ewangelią Marka, to jest też odsłonięta chytrość szatana, jak bardzo zwodzi Kościół, jak bardzo wykradając nam Pismo Święte, Księgi Święte i zrozumienie, zły triumfuje. Dlatego obawiam się, że dość zmiecione będą te świątynie zewnętrzne, tak jak przez niewolę babilońską została świątynia zbudowana przez Salomona, gapiąca od złota, unicestwiona. I tam zostaje im tylko Słowo Boga. Tam w niewoli babilońskiej zrodziła się liturgia słowa, słuchanie Boga, odnowienie przymierza z Nim w sercu, skrucha, pokora. Bo tutaj kwit przed niewolą babilońską kult świątyni, a Bóg poprzez proroka Izajasza mówi, nienawidzę tego wszystkiego, co się dzieje w świątyni. Nienawidzę. Odwracam się ze wstrętem, bo po co mi te zwierzęta palone? Ja chcę, żebyś przez przymierze ze mną i dekalog w sercu czcił mnie, przez miłość, dobroć. Wiecznie aktualny problem, że chcemy inwestować na zewnątrz, a z pominięciem tego, żeby poprzez zjadanie słowa odkrywać, na czym Bogu zależy tak naprawdę. A my z góry wiemy, że zbudować arcydzieło świątynię. Ja sam mam słabość do pięknych kościołów. Muszę powiedzieć, jadę, widzę mój śliczny kościół. Wejdę, piękny kościół. Ale biblijnie wiem, że jest to znowu pewne dziedzictwo myślenia. Przez 3 stulecia nie było świątyń. Nie było świątyń. Gromadzili się po domach prywatnych, w jakichś salach, ale jednocześnie Bóg był czczony przez to, że Duch Ojca był w jego dzieciach. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus znów zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swej nauce: słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę, przyleciały ptaki, wydziobały je, inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka, lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z 12 o przypowieści. On im odrzekł: wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. Mówił im: nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, ale skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają sobie korzenia i są niestali. A potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, uda, bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Oto słowo Pańskie. Kontekst wygłaszania tych przypowieści jest, pamiętacie, taki, żeby zneutralizować zbyt wielkiego konkurenta, ich egoizm, ich pycha, za którą się kryje szatan, podsunęła oczony w piśmie faryzeuszom, arcykapłanom. On wcale nie jest wcieleniem miłości Bożej, tym co mówi, co czyni, ale wcieleniem Belzebuba. Jezus dał już pewne odpowiedzi, o których mówiliśmy, ale teraz, prawdopodobnie następnego dnia, nauczając nad jeziorem, właściwie z łodzi do ludzi zgromadzonych na brzegu, głosi przypowieści, w których mówi: pełnię odpowiedzi na ten zarzut dam w przyszłości. Pełnię odpowiedzi dam w przyszłości, realizując te przypowieści. I znamienne, że w Ewangelii Mateusza mamy 7 przypowieści. I to jest, to macie w książeczce mojej o darach Ducha Świętego. Natomiast w Ewangelii Marka mamy 5 przypowieści. W Ewangelii Łukasza mamy tylko 4 przypowieści. Dlatego też to, co ja tam w książeczce powiedziałem, nie należy czysto mechanicznie przenosić na interpretację przypowieści w Ewangelii Marka. W Ewangelii Mateusza, która jest zaadresowana wprost do Izraela, że ty, Izraelu, jesteś niepłodny, bezpłodny, tak jesteś zakochany w sobie, niezdolny do przyjęcia płodnej miłości Boga, że ty nie zrodzisz pogan, dla Boga. Poganie, patrząc na was, doświadczając z waszej strony pogardy, niechęci, poczucia wyższości, nie przyjdą po miłość do mnie. Przyjdą po miłość Bożą do siebie dopiero w Nowym Izraelu, w Kościele, który przyjdzie przez wylanie Ducha Świętego, i to chrześcijanie będą mieli twarz jakby ludzką, niby ludzie, a jednak w nich będzie miłość Ojca szła. I chrześcijanie będą lgnąć do tego, co oni sobą reprezentują. I znamienne, że te siedem przypowieści, w których ja tam w książeczce buduję świecznik o siedmiu darach Ducha Świętego, Bożej płodności, w centrum jest niewiasta, która włożyła zaczyn ileś tam mąki. I na tym poprzestańmy dzisiaj, bo Ewangelia Mateusza nie jest naszym tematem, że ostatecznie ta płodność nowego Izraela Kościoła przyjdzie przez Boże Macierzyństwo Maryi, które my mamy przyjąć, ponieważ w niej Bóg Ojciec, miłość Boża zawarła przymierze z każdym z nas. I żebyśmy my odzyskali tę płodną miłość w stosunku do innych, my musimy się jej nieustannie oddawać, odmawiając różaniec, odnawiajmy przymierze. Maryjo, z tą moją płodnością Bożą w otoczeniu jest bardzo, bardzo krucho, a Ty możesz wnieść siedem darów Ducha Świętego. Ewangelia Marka, lew z Judy przez krzyż i zmartwychwstanie musi zamieszkać w moim wnętrzu, w mojej sferze mego poznania, mojej woli. Dopiero ja wtedy będę zdolny zdemaskować lwa, tego niewidzialnego szatana, i jemu się przeciwstawić. W Ewangelii Marka jest pięć przypowieści i pięć jest symbolem pięciu ran Jezusa Chrystusa, że umiłował nas, grzeszników, miłością bezinteresowną do końca, aż do śmierci. Jego śmierć jest szabatem. Ojcze, wszystkie ich grzechy wchłonąłem. Całe dzieło szatana wchłonąłem. A zmartwychwstając, ośmieszę szatana. Ogłoszę w zmartwychwstaniu: szatanie, Ty zbawiłeś świat. Jesteś w konfrontacji z Bogiem, z Jego miłością, zawsze w sytuacji klęski. Ja teraz, jako lew z Judy, będę się obecniał w moich wyznawcach i oni będą zdolni do podobnej miłości. Ty będziesz ich atakował, gryzł, ośmieszał, a oni razem ze mną będą zbawiać świat. Ja Ci zostawię Twoją wolność, bo Ty ostatecznie będziesz pracował nad zbawieniem świata. Kiedyś, kiedy jeszcze pracowałem w Gdańsku w Rzeszczu, a tam pracowałem krótko, bo 4 lata, tylko ja między innymi prócz studentów, maturzystów, no w każdym razie końcówkę szkoły średniej, dawałem takie podstawy światopoglądowe najpierw, a później dawałem takie syntezy duchowości biblijnej. I wtedy właśnie, kiedy ja miałem mówić o krzyżu, że tu jest wszystko, cęcie sobie krzyż. Któryś z chłopaków mi szepnął, moi proszę ojca, ten chłopak przystojny, to jest szef takiego kółka ateistów i wolnomyślicieli. On przyszedł posłuchać ojca, żeby później ośmieszać. Ja mówię, dobra. No i jak mówiłem o krzyżu, że szatan się ośmieszył, zbawił świat, udowodnił, jak Bóg Ojciec kocha swoje dzieci, jak na nim im zależy, jemu zależy, z tego chłopaka wydobył się jak jakiś kosmiczny bek, potworny bek, ryk, chyba antychrysta, Lucyfera. On się przeraził, spojrzał na mnie, czy ja się zorientowałem, że to z niego. Ten jego ojciec i opiekun się odezwał. Wszyscy na sali poruszeni, patrząc znowu na mnie, bo oni też wiedzieli, że to z niego ten głos. Ja nie chcąc robić mu przekrości, chwilę tak postałem i spokojnie kontynuowałem moją myśl. Ale wszyscy byli bardzo poruszeni i w milczeniu się rozeszli. A ten chłopak już się nigdy nie pojawił. Demon nie wytrzymał. Wydał potężny ryk. Ale to było, ten głos był jakoś nie... W całym kosmosie. W całym kosmosie. Dlatego Ewangelia Marka ma tylko 5 przypowieści w herbie zdemaskować szatana i zwyciężać. Żeby to osiągać, mamy 5 przypowieści, w których Jezus Chrystus mówi najpierw o sobie, a później przez obecność, dzięki zmartwychwstaniu z miłością z krzyża w nas, o nas. Te 5 przypowieści. Ale dotknijmy jeszcze Ewangelii Łukasza. Powiedziałem, że w Ewangelii Łukasza to są 4 przypowieści, ponieważ Ewangelia Łukasza jest adresowana do całego świata, że w Chrystusie przyszło zbawienie świata. Liczba 4 oznacza 4 strony świata, cały świat. I w Ewangelii Łukasza, jeżeli sobie przeczytacie 2 pieśń proroka Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe, tam Bóg, Ojciec do Jezusa mówi: to za mało, że pozyskasz mi niektórych potomstwa Abrahama. To za mało. Bo Jezus się skarży Ojcu: nie chcą mnie słuchać o Tobie. To za mało. Jeszcze musisz mi zdobyć cały świat. I w tej części w Ewangelii Łukasza, która mówi o zbawieniu Izraela, są tylko 2 przypowieści, a w nich jest mowa o Jezusie i Maryi. I w tej części, która dotyczy zbawienia reszty świata, jest też on i ona. To tak, żebyście wiedzieli. I mechanicznie interpretacji z przypowieści z jednej Ewangelii nie przenosili na drugą Ewangelię, chociaż pewna warstwa jest aktualna, ale jest zupełnie nowa kompozycja, nowy herb, nowe przesłanie. Skoro mamy już to załatwione, to teraz zabieramy się do dzisiejszej Ewangelii. W Ewangelii Marka, w tej przypowieści, pierwszej przypowieści, najpierw Jezus, który naucza z łodzi, a więc z wody, z jeziora, które Żydzi nazywali morzem też. Ludzie są na brzegu. Otóż trzeba wiedzieć, że w języku symboliki biblijnej wody, jezioro, chaos to jest symbol złego ducha. Kiedy w Ewangelii Marka będziemy interpretować, że Jezus uwolnił pewnego opętanego, to te duchy poszły, czy możemy wejść w świnie, a później te świnie potonęły w jeziorze. Otóż Jezus nauczający z łodzi mówi: patrzcie, przez te przypowieści zrealizowane ja stanę na potędze demona tego świata, który tyle przypomina Boży Ład, tylko chaos, odmęty morskie. Daje czyn proroczy, którego oczywiście wtedy ludzie nie widzieli, ale chodzi o to, że my, czytając symboliką biblijną, mamy widzieć. Pierwsza przypowieść. Ziarno i gleba. Ziarno i gleba. W ziarnie Bóg Stwórca złożył życie. I to jakieś niezwykłe. Daje siebie. Słowie daje siebie. Ale my musimy być glebą czystą. Nie możemy być skałą, nie możemy być ubitą, twardą drogą i nie wolno nam pielęgnować chaszczy. Wiara polega na tym, że Bóg w przymierzu przychodzi mnie posiąść jako glebę, ale gleba jest potrzebna ziarnu, ziarno rozwija się, niejako asymiluje glebę, ale też ziarno ryzykuje, dając się człowiekowi. Tutaj Jezus w tej przypowieści, jak w każdej innej, mówi o sobie, że On w krzyżu, On, który jako człowiek otworzył się do końca na miłość twórczą Ojca, w krzyżu obumrze pozornie. Tak jak ziarno w glebie obumiera pozornie, bo w gruncie rzeczy zmartwychwstaje jako kłos. Śmierć moja w krzyżu będzie śmiercią pozorną. Zmartwychwstając, sprowadzę do absurdu zarzut, że jestem wcieleniem Belzebuba. i moje zmartwychwstanie, to dopiero będzie kłopot dla was, uczeni w piśmie i faryzeusze. To dopiero będzie kłopot. I o tym mówią dzieje apostolskie. Inna bardzo ważna prawda tu zawarta. Zauważcie, że ziarno padło na drogę. To jest tradycje. Tradycje w Izraelu, w Kościele. Ludzie, którzy ukochali tradycję. W tej tradycji bardzo pracują ptaki. A te ptaki to jest symbol duchów mające, żyjące w powietrzu. Zaraz przychodzi szatan i porywa. Największe marzenie szatana: wykraść księgi święte ludziom wierzącym. Wykraść. Porywa. Porywa. Całe księgi, całe Pismo Święte, mówi, sakramenty święte ci wystarczą. Wiedząc, że chrześcijanin, który nie zjada słowa, w gruncie rzeczy będzie tylko pozornie, zewnętrznie chrześcijaninem. Bo będzie myślał po pogańsku, pragnął po pogańsku. Chciałoby się powiedzieć ironicznie, że ze wszystkich stworzeń najbardziej Pismem Świętym, Słowem Bożym jest zainteresowany szatan. To jest opiekun Pisma Świętego. Wszystko możemy przeczytać, całą prasę katolicką tygodniową, miesięczniki, wszystko. Byleśmy nie mieli czasu ani ochoty już na Pismo Święte. Różne książki święte. Na pismo, a niech tam księża sobie studiują, bo oni są po to. Podobno znają Pismo Święte. Ewentualnie zakonnice. Więc pierwszym marzeniem szatana to nie dać szansy Słowu Bożemu, Księgom Świętym w umysłach i sercach ludzi wierzących. Kolejna myśl, bardzo ważna. Dziwnie brzmią te słowa. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Uwaga, i to jest cytat z proroka Izajasza. Aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili, nie była im dana tajemnica. Muszę powiedzieć, że całe lata wzruszałem ramionami. Jak to? Jak to? Żeby się ludzie nie nawrócili. Otóż tu chodzi o bardzo ważną myśl. Jeżeli tutaj cytuje się proroka Izajasza, jest to odesłanie do proroka Izajasza, rozdziału 6, momentu powołania tego proroka, kiedy on modlił się w świątyni jerozolimskiej i mówił: Boże, Izrael ginie, Izrael ginie. A Bóg Ojciec mówi: no widzisz, ale prorocy byli nieskuteczni, posłysiłem. Szedłem do nich w prorokach, mówiłem, a oni rezali tylko. Poślij mnie, poślij mnie. Dobrze, dobrze, poślę cię, ale pamiętaj, że staną się gorszymi jeszcze. Wszyscy prorocy nieprzyjmowani sprawiali, że ten naród stawał się coraz gorszy. Będę musiał ich zbawiać metodą zatwardziałości. I to jest katecheza, jak Bóg zbawia, kiedy pozwalamy szatanowi wykradać pełne rozumienie Ewangelii, błędów Kościoła w Apokalipsie. Jak Bóg będzie jednak zbawiał? Otóż będzie zbawiał metodą zatwardziałości. Skoro szatan wykradł światło Słowa Bożego o Jezusie Chrystusie, jaki będzie Mesjasz, to patrzyli oczami na Jezusa, a nie widzieli, że to jest Mesjasz. No bo nie mieli kluczy do właściwego odczytania Jezusa Chrystusa. Słuchali uszami, a nie rozumieli, bo szatan wykradł proroków Księgi Świętej. Żeby się nie nawrócili, nie była im wydana tajemnica, na czym będzie polegało zwolnienie świata. Oczywiście te słowa, żeby się nie nawrócili, nie była im wydana tajemnica, to jest często stosowana przez Ducha Świętego, tak zwana pełna bólu ironia. Pełna bólu ironia. No przecież on mógł coś takiego zrobić, żeby zobaczyli w Jezusie Chrystusie miłość Bożą, która przyszła na świat. Nie ma mocnych. Wtedy co Bogu pozostaje? Tak jak to Bóg objawił poprzez, zapowiedział poprzez proroka Izajasza, metoda zatwardziałości. To znaczy, będą musieli znaleźć się w niewoli babilońskiej
i tam po 5 latach cierpień, upokorzeń przez proroka Ezechiela zacznę im otwierać oczy na siebie, na czym polega kult Boga. Ta metoda zatwardziałości polega na tym, że Bóg wie, że czasami nie można dawać człowiekowi już więcej światła, więcej miłosierdzia, bo go to jeszcze bardziej z niego czyni twardziela w stosunku do Boga. A nie dam się. Tak jak uczenie w piśmie Faryzeusza w stosunku do Jezusa Chrystusa, gdy na oczach Jerozolimy przez specjalną reżyserię najpierw pozwolił na śmierć swego przyjaciela Łazarza, a gdy już śmierdział, cuchnął, już warta stała, no teraz też się złapaliśmy. Wyprowadził z grobu. Twardziele, nie dali się i tym razem. Pozostaje metoda zatwardziałości, czyli Rzymianie likwidują Jerozolimę, świątynię, puszczają z dymem, ludzie giną, idą w wiatr. Jeżeli nam dzisiaj, światu, chrześcijanom, te ptaki, demony wykradły Pismo Święte, Apokalipsę, to podobną metodą świat dziś będzie zbawiany. Metodą zatwardziałości. Tę metodę Bóg zastosował już przy wyprowadzeniu z Egiptu. Jest tam mowa, że Bóg zatwardził serce Faraona. Znaczy, to nie znaczy, że tylko że Bóg czytał, że jemu, że on nie może sobie pozwolić na utratę takiej masy niewolników. Bo Egipcjanin nie pracował, on był szlachcicem. Jemu nie wolno było pracować. On miał niewolników. Metoda zatwardziałości. Najpierw Jezus tutaj o sobie mówi, że on będzie tym ziarnem, które pozornie obumrze, ale zmartwychwstanie jako zwielokrotnione życie, jako głos. Można by powiedzieć zapowiedź Eucharystii. I że przez odwołanie się do proroka Izajasza Bóg mówi, tam gdzie szatan wykradł księgi święte, tam będę musiał zbawiać metodą zatwardziałości. Obyśmy się nie dali. Złemu nie wykradnie. Dlatego jest, popatrzcie, jak niesłychanie ważne jest to nasze trudzenie się, żeby wiedzieć, że może ja już będę po drugiej stronie, a Pan Jezus powie, Duch Święty powie, przecież słuchałaś, no to idź i mów. Sprawa jest arcypoważna. Arcypoważna. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.